Rozdział drugi. Magnolia. Jestem umówiona, oznajmiam barmance, zerkając na zegarek. Dzięki Bogu, nadal jestem 5 minut przed czasem. Kobieta zerka w lusterko wiszące za barem, po czym spogląda mi w oczy. Skinieniem głowy daje znak, żebym przeszła w głąb pomieszczenia, gdzie mężczyzna wielkości mniej więcej 100-letniego jaworu stoi w ciasnej przestrzeni pomiędzy barem a drzwiami prowadzącymi do biura. Moje szpilki stukają po betonowej podłodze, gdy idę w jego stronę. Umówione spotkanie, mówię tylko w ramach powitania. Kiwa olbrzymią głową i odwraca się. Jest tak potężny, że musi się lekko obrócić bokiem, żeby przejść przez drzwi. Otwiera pierwsze drzwi po prawej prowadzące do pokoju, który wygląda jak gabinet menadżera. Jednak ja wiem lepiej. To nie pierwsza moja wizyta tutaj. Szczerze mówiąc, trochę mnie irytuje, że za każdym razem muszę przechodzić przez całą tę procedurę, żeby spotkać się z królem tego miasta. Przecież bywałam u niego w domu wielokrotnie, żeby spotkać się z Kirą. Ale to sposób Mounta na przypomnienie mi, że przyjaźń z nią nie daje mi żadnych specjalnych przywilejów. Mogłabym nazwać go dupkiem, ale nie zdziwiłabym się, gdyby w jakiś sposób potrafił odczytać moje myśli nawet z tej odległości. Mount jest cholernie przerażający. I owszem, wiedziałam o tym, zanim zaczęli być razem. Ale jak mówiłam Celeste, wszystko zawsze się jakoś układa. Prawda? Czuję przez chwilę ukłucie poczucia winy z powodu wyborów, jakich dokonałam i jakie zmieniły życie Kiry na zawsze. Może nigdy się z tego nie otrząsnę. Wchodzę do biura i pan Jawor klepie mnie w ramię. Zatrzymuje się. Pistolet i nóż są w torebce. Mówię, wyciągając ją w jego kierunku. Kiwa głową, odbiera ją ode mnie i odkłada na biurko. Będzie tu na ciebie czekała, gdy z tobą skończy. Możesz zabrać pistolet i nóż, ale torebkę poprosiłabym z powrotem. Jawor potrząsa głową. Nie będzie ci potrzebna. Przewracam oczami, zanim jeszcze zdążę się powstrzymać. W tym momencie regał z książkami odsuwa się w bok, odsłaniając słabo oświetloną klatkę schodową. Gdy nie ruszam od razu w jej kierunku, Jawor wskazuje ją sękatym paluchem. Nie każ mu czekać. Idę, już idę. Obrzucam go zirytowanym spojrzeniem, po czym przechodzę przez jeszcze przed chwilą niewidoczne drzwi. Kiedyś wydawało mi się, że takie rzeczy są fajne, ale teraz jednak mnie nużą. Gdy jestem w połowie schodów, regał wraca na swoje miejsce. Zostaję sama wśród plam światła padającego z kinkietów zawieszonych na wyłożonych boazerią ścianach. Bez eskorty? To coś nowego. Z drugiej strony, dlaczego Mount miałby się martwić, że wywinę jakiś numer? Wie, wobec kogo jestem lojalna. Docieram do szczytu schodów i przyglądam się rzędom drzwi wzdłuż korytarza. I gdzie też może być? Zastanawiam się głośno. Mount za każdym razem to zmienia. Wiem, że kryje się za drzwiami numer 1, 2 lub 3. Zanim jednak przyjdzie mi zgadywać i próbować po kolei klamek, drzwi na końcu korytarza otwierają się i staje w nich wysoki, ciemnowłosy i niebezpieczny mężczyzna, z którym przyszłam się tu spotkać. Dziękuję, że przyszłaś. Uśmiecham się w odpowiedzi, darowując sobie powiedzenie na głos tego, co myślę. Tak jakbym miała w tej kwestii jakiś wybór, skoro mnie wezwałeś. Gdy Mount daje mi gestem znak, żebym weszła do środka, idę za nim i wchodzę do jego niesławnej biblioteki. Zamyka za nami drzwi i mam wrażenie, że całe pomieszczenie aż wibruje od władzy i siły, którymi emanuje ten człowiek. Pamiętam z poprzednich wizyt, że kominek znajdujący się wśród sięgających od podłogi do sufitu regałów z książkami obraca się, ukazując labirynt korytarzy prowadzących do prywatnych apartamentów Mounta i Kiry. Ale mam przeczucie, że dzisiaj tam nie pójdziemy. Mount potwierdza moje przeczucia, wskazując jeden ze skórzanych foteli. Usiądź. Musimy porozmawiać. Tak jest. Okazuję mu szacunek, nie ze strachu, lecz z przekonania. Ten człowiek wiele dla mnie zrobił i dużo mu zawdzięczam. W czasie, gdy ja zajmuję miejsce, Mount podchodzi do szafki i nalewa bursztynowego płynu do dwóch szklaneczek, nie pytając mnie, na co mam ochotę. Nie szkodzi. Wiem, że ma najlepszy trunek destylarni Seven Sinners, nad którym ostatnio pracowała Kira. Dziękuję. Umieram z ciekawości, dlaczego mnie tutaj wezwał. Mount kręci płynem w szklance, nim pociągnie łyk. Nie ma za co, odpowiada, kładąc kostkę jednej nogi na kolanie drugiej. Na jego wargach igra cień uśmiechu i jestem pewna, że przełykając whisky, myśli o Kirze. Nigdy nie widziałam, żeby kobieta miała na mężczyznę aż taki wpływ. Dlatego właśnie tak wiele zaryzykowałam. Czułam, że są dla siebie stworzeni i miałam rację. Ale rzadko się mylę, jeśli chodzi o takie sprawy. To znaczy, jeśli chodzi o innych ludzi. Jeśli chodzi o mnie, to kompletnie nie mam zdrowego rozsądku w sprawach mężczyzn. Nigdy nie miałam i zapewne nigdy się to nie zmieni. W głowie pojawia się moja ulubiona myśl, że powinnam całkowicie dać sobie spokój z mężczyznami, gdy Mount znowu się odzywa. Masz kłopoty. Odrywam się od swoich rozważań i wbijam w niego uważne spojrzenie. Jakie kłopoty? Federalnie obserwują dom schadzek. Odstawiam szklankę z whisky na stolik między nami i obracam się na fotelu tak, żeby spojrzeć na niego wprost. Oboje wiemy, że nie jestem już właścicielką domu, o którym mówi, ale i tak czuję się odpowiedzialna za kobiety, które w nim mieszkają. Kurwa, dlaczego? Alberto Brandon. Szukam w pamięci informacji i w końcu przypominam sobie jego twarz i upodobania. Po 50 przekłada młode blondynki nad swoją żonę. Lubi, żeby mówiły do niego tatuśku. Zawsze szasta gotówką. Dlaczego federalni się nim interesują? Mount znowu kosztuje whisky, nim odpowie. Przeprowadzał jakieś interesujące dla nich operacje finansowe. A poza tym nie mogą go znaleźć. Zaginął w akcji, można powiedzieć, a jego pieniądze razem z nim. Stąd ich zainteresowanie domem. Kurwa, szepcze znowu. Myślisz, że zrobią najazd? Odpowiada wzruszeniem ramion, tak jakby nie chciał na głos przyznać, że nie wie. Wzdycham i wplatam palce we włosy. Poinformuję Desiree. Będzie musiała uważać do czasu, aż sprawa nie rozejdzie się po kościach. Gdy wspominam imię dziewczyny, której sprzedałam na raty mój dom, Mount potrząsa głową. Nie tylko uważać. Musi się przenieść na jakiś czas, jeśli nie chcesz, żeby wyszło na jaw, czym się zajmuje. Cholera, aż tak źle? Wyraz twarzy Mounta nie zmienia się nawet na chwilę. Czy w ogóle zawracałbym sobie głowę informowaniem cię o tym, gdyby było inaczej? Przestraszona ściskam nasadę nosa. Oczywiście, że nie. Nie marnowałbyś swojego czasu. Dziękuję za informację. Pomogę Desiree sobie z tym poradzić. Dobrze. Gdy Mount nie mówi już nic więcej, przyglądam mu się przez chwilę. Czy to wszystko? Wpatruje mi się w oczy przez dłuższy czas. Na razie. Mimo, że mam ochotę objąć się ramionami w obronnym geście, wstaję, trzymając ramiona prosto i brodę wysoko. Dziękuję. Skoro skończyliśmy, to sama znajdę wyjście. Coś niepokojącego błyska w jego ciemnych oczach. Skończyliśmy? Nic takiego, ale możesz już iść. Kira chciałaby się z tobą zobaczyć. Porusza dłonią i kominek odsuwa się. Za nim stoi mężczyzna, który jest jego prawą ręką i zbudowany jest jak byk. Wicie do niej zaprowadzi. Wstaję, żałując, że pan Jawor z dołu nie pozwolił mi zabrać ze sobą torebki. Jednak jak tylko ta myśl pojawia się w mojej głowie, Wi wyciąga w moją stronę rękę i widzę dyndający z jego palców czerwony pasek. To zajebiście przerażające, jak potrafią mi czytać w myślach. Rozlega się pukanie do drzwi, przez które weszłam parę minut temu. Mount spogląda mi w oczy. Mój kolejny gość już jest. Miłego dnia, Magnolio. Znowu czuję niepokój, jak w drodze na to spotkanie. Idę w stronę ukrytego przejścia i jak tylko przez nie przechodzę, kominek zaczyna się powoli obracać. Obracam się w stronę Wi, jednak słowa, które mnie dobiegają, sprawiają, że zamieram w miejscu. Nie, nie słowa. Głos. głęboki i niski, z kreolskim brzmieniem. Trudno cię znaleźć, Mount. Obracam się i przez zwężającą się w każdą sekundę szparę widzę przez chwilę te oczy, których wspomnienie prześladowało mnie przez 15 lat. Minęło wiele czasu, Moses. Witaj z powrotem w Nowym Orleanie. Czemuż zawdzięczam tę przyjemność?